Popołudnie Wnet.
To będzie ostatni akcent dzisiaj w popołudniu. Doktor Konrad Popławski, ekonomista, analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, a w zasadzie już trochę dobry wieczór Państwu.
Tak jest, dobry wieczór i też rata, bo Ośrodek Studiów Wschodnich, a będziemy mówić o Niemczech, więc to trochę na zachód, no ale też jak patrzeć na globus, wschód może być i w Niemczech. No to zacznijmy od pierwszej informacji. Thomas, i tutaj będę łamał język, Kemmerich. To jest chyba najkrócej w historii urzędujący premier Turyngii. Chodzi oczywiście o efemeryczną i krótkotrwałą, swoistą koalicję między antyimigracyjną, bardzo prawicową, nawet skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec z partiami głównego nurtu, z Chadecją i z liberałami. Lokalnie się panowie dogadali. Był premier, centrala zaingerowała, premiera nie ma. Jak to rozumieć, jak to odczytywać, panie doktorze?
Rzeczywiście, sytuacja jest bardzo dziwna, zaskakująca i wynika z niej chyba, że AfD wystrychnęło wszystkich na Dudka przysłowiowego, ponieważ wybory w Turyngii w zeszłym roku były dosyć niejednoznaczne. Długo dość kształtowała się, poszukiwano większości, żeby wybrać jakiegoś premiera w parlamencie landowym. Przypominamy, że w Niemczech landy mają całkiem duże możliwości wpływania na politykę, bo jednak jest to kraj federalny. I okazało się w tajnym głosowaniu, kiedy już wszyscy zastanawiali się tylko, jaką proporcją wygra dotychczasowy premier lewicowy Bodo Ramelow. I wszyscy pisali, w zasadzie już przygotowali korespondencję, jakim stosunkiem głosu wygrał. To miało nie być nic szokującego. Wygrał kandydat FDP, najmniejszej partii, która zdobyła zaledwie 5%, gdyż został nagle poparty, spodziewanie, niespodziewanie, do dziś są wątpliwości w tej kwestii, przez AfD. Wywołało to wielki szok w Niemczech, ponieważ potraktowano to jako ruch, jak to się mówi w niemieckim, że AfD staje się salonfähig, czyli taka zdolna do wchodzenia na salony niemieckie, a do tej pory partia miała embargo na jakiekolwiek kontrszachty z głównymi partiami. No i padła decyzja bardzo szybka FDP, że premier musi zostać odwołany. Będziemy prawdopodobnie rozwiązywać parlament i poszukiwać nowych wyborów. Przy czym dla FDP jest to tragiczny wybór, bo partia ledwo się prześlizgnęła do parlamentu, mając tam 5% z kawałkiem i bardzo duże są szanse, że nie wejdzie, zwłaszcza po takim wyborze. I no, hamletowski wybór, tak? Interesy lokalne działaczy partyjnych, a interesy partii na poziomie federalnym.
Jak wskazują obserwatorzy niemieckiej sceny politycznej, sami działacze, sami politycy AfD byli zaskoczeni, że tak szybko są dobierani, czy mają możliwość wpływania na rządy na poziomach landów. W polskiej prasie pisano, że zdaniem polityków samej AfD to mogło potrwać do końca tej kadencji, albo dopiero następna kadencja, jeśli chodzi o wybory centralne, dałaby możliwość, aby wchodzić w koalicję, a tymczasem już teraz po wyborach AfD miała przynajmniej na chwilę możliwość wyboru premiera.
No zdecydowanie wydaje się, że AfD jest jedynym prawdziwym wygranym tego wszystkiego. Wszystkie partie tracą, wszyscy tak naprawdę no troszkę się skompromitowali. Chyba zresztą nikt nie oczekiwał aż tak silnych reakcji w niemieckich mediach. AfD wychodzi tak naprawdę już jest połową nogi, można powiedzieć, na niemieckich salonach, tak? Ponieważ jednak jest już pierwszy raz ten konsensus został zerwany. Zobaczymy, na ile starczy niemieckim partiom determinacji w kolejnych wyborach. Zobaczymy, jak potoczą się te wybory, tak? I czy będzie możliwość znalezienia koalicji po tych wyborach. Zwłaszcza, że niemiecka scena staje się tak rozczłonkowana, że trzeba często poszukiwać konsensus na koalicji trzypartyjnych, co w niemieckich warunkach jest bardzo trudne, niemalże niemożliwe. Wtedy trzeba akceptować już wszystko, program od lewa do prawa. I no to jest kolejny tak jakby kamyczek do tego, że Niemcy stają się wyjątkowo nieprzewidywalne.
Epoka zmierzchu, może tak to kiedyś będzie opisywane w podręcznikach do historii, epoka zmierzchu Angeli Merkel może być rzeczywiście bardzo ciekawa na scenie politycznej. Różne konstelacje i na poziomie landowym, i na poziomie centralnym możemy obserwować, ale myśmy się spotkali z powodu innego szoku, który być może pojawił się w Niemczech, a mianowicie szoku związanego z tym, że polska grupa lotnicza kupiła linię Condor. Taki szok wystąpił, czy nie wystąpił, panie doktorze?
No jest to ewidentnie jakieś złamanie takich mentalnych schematów w niemieckim myśleniu, bo to jednak To nic, że Condor miał jakieś pewne problemy, ale jednak jest to marka ustabilizowana z prawie 60-letnią historią, którą prawie każdy Niemiec zna, zwłaszcza taki, który podróżował, a wiemy, że Niemcy są zamiłowani w podróżach zagranicznych. I okazuje się że nagle, że jest kupiona przez polską spółkę. No, to jest ewidentny szok, bo raczej pomimo, że ta skala powiązań między nami a Niemcami jest całkiem duża, to Niemcy są tego bardzo mało świadomi, ponieważ zazwyczaj my jesteśmy podwykonawcą dla niemieckiego biznesu. Niemiecki biznes bardzo dobrze wie, kto wykonuje te różne produkty, że tam duża część niemieckich Volkswagenów to mogą być komponenty z polskich fabryk, ale często ta wiedza zupełnie nie dociera do niemieckiego konsumenta, bo albo sprzedajemy pod niemieckimi markami, albo właśnie wykonujemy. I tutaj LOT troszkę przełamuje ten schemat, przejmuje bardzo znaną niemiecką markę, markę, z którą, tak jak wspomnieliśmy, wielu Niemców miało do czynienia.
A ta informacja trafiła pod strzechy niemieckich domów, że Polacy kupują naszego Condora?
Tak, tak, ewidentnie dzienniki o tym pisały w informacjach gospodarczych przez jakiś czas. Często to była taka informacja dość wysoko spozycjonowana. Były też reportaże na ten temat, że Warszawa staje się pewnym nawet zagrożeniem naszego czempiona Lufthansa. Nawet z takim się tytułem spotkałem. Więc ta informacja zdecydowanie, do tego Niemcy nie są przyzwyczajeni. Są przyzwyczajeni do różnych tu napięć politycznych, ale nie tego, że tutaj jednak Polska gospodarczo zaczyna ekspandować w Niemczech.
Jakie są reakcje Lufthansa na ten jeden tytuł, że LOT staje się, czy Polska Grupa Lotnicza, mówiąc bardziej precyzyjnie, zagrożeniem dla Lufthansa? Pojawiły się informacje medialne, spekulacje, że będzie jakieś retorsje, będzie zrywania całego systemu połączeń lotniczych, które Condor miał wypracowane przez 50 lat działalności. To są plotki medialne, czy to jest prawda, panie doktorze?
No właśnie, zaledwie tydzień po ogłoszeniu informacji o transakcji w dzienniku Süddeutsche Zeitung pojawiła się dobrze, można powiedzieć, zlinkowanym dzienniku bawarskim. Ukazała się informacja, że Lufthansa zamierza podjąć dosyć radykalnych środków, żeby bronić swój rynek. Mianowicie chce zerwać dotychczasowe umowy partnerskie z Condorem, wykluczyć go z programu lojalnościowego Miles and More. I rozważa także uruchomienie tutaj różnych konkurencyjnych projektów, które co prawda zamierzała wcześniej uruchomić, ale zamierza zintensyfikować działania w tym kierunku. No i to może zaskakiwać, może nie zaskakuje to, że Lufthansa podjęła pewne retorsje, ale że zrobiła to w sposób tak oficjalny, formalny, nagłośniony, formując i tak szybki. Co pokazuje, że jednak jakiś tutaj upsmak Niemcy mają i że być może rzeczywiście LOT staje się takim realnym zagrożeniem dla ich interesów, zwłaszcza na ich macierzystym Frankfurcie, który dla Lufthansa jest absolutnie strategicznym lotniskiem.
Do tej pory linia Condor należała do też wobec Niemiec zagranicznego podmiotu, do Thomasa Cooka, do całego konsorcjum turystycznego. Co na to nie były linie lotnicze, no ale też inwestor zagraniczny. No to jakby nic się nie zmienia. Nie jest tak, że Polacy od Niemców kupują niemiecką linię, tylko że Polacy niemiecką linię kupują od inwestora też obcego wobec Niemców.
Zmienia się profil inwestora, bo wchodzi inwestor, który jest potencjalnym, a w zasadzie już realnym konkurentem. Z danych niemieckich wynika, że połączenia Condora i Lufthansa konkurują na nawet 40-50% połączeń. W dodatku Lufthansa od dawna ostrzyła sobie zęby na dosyć lukratywny rynek połączeń czarterów międzykontynentalnych. Ponieważ Niemcy w ostatnich latach są tacy rozmiłowani w podróżach na takie dalsze, bardziej egzotyczne wycieczki typu Karaiby i tak dalej.
A te trasy obsługuje właśnie Condor.
I do tej pory obsługiwał z dużym profitem, tak? Co roku wypłacał dywidendy dla swojej spółki matki. I Thomas Cook czerpał z tego duże korzyści.
Na marginesie, żeby w Niemczech nazwać linię rolniczą Condor, to trzeba mieć swoiste poczucie humoru. W studio dr Konrad Popławski, ekspert ekonomista, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Pojawia się w Polsce pytanie, dlaczego Lufthansa nie kupiła Condora? Skoro taki dobry biznes, to dlaczego jednak o wiele bogatsza i no, cały czas jednak nieporównywalnie większa spółka niż Polska Grupa Lotnicza wzgardziła Condorem?
Lufthansa bardzo by chciała kupić Condora i oczywiście, jeśli by tylko miała taką możliwość, to by to zrobiła. Jednak poważnym ograniczeniem była siła rynkowa Lufthansa, która kontroluje bodajże, żebym się nie pomylił, ponad 30% rynku, ale jej w ogóle udział i potęga na niemieckim rynku jest dużo większa, ponieważ wiele tras tak naprawdę jest w stanie obsługiwać bez żadnej konkurencji. przed bodajże 2 laty kupiła linię Air Berlin. Już wtedy musiała dogadać się w ten sposób z Urzędem do Spraw Antymonopolowym, że część połączeń będzie musiała zlikwidować, że tylko część będzie w stanie z tych slotów i tych połączeń Air Berlin utrzymać. W związku z tym Lufthansa nie miała wyjścia, tak naprawdę.
Nie mogła w ogóle wystartować,
nie miało to żadnego sensu.
No to mamy pewną jasność na koniec rozmowy. Teraz będzie taka zajawka, tak się mówi młodzieżowo w kinie. Zajawimy z panem doktorem naszą przyszłą rozmowę o przemyśle samochodowym w Niemczech, bo to będzie temat pana następnego raportu, który jeszcze nie został wydany dla ASW, ale my już o nim opowiemy. Tacy jesteśmy szybcy. Pana poprzedni raport Przemysł 4.0, czyli nowa polityka przemysłowa Niemiec, pokazywał, że niemiecka gospodarka, a zwłaszcza niemiecki przemysł nie do końca radzi sobie, czy potrafi sobie poradzić z kolejną rewolucją przemysłową, że niemiecki system gospodarczy jest jednak nastawiony na inne czasy i ma problem, żeby się szybko zmodernizować. Zwłaszcza to widać po cały czas koronnym przemyśle niemieckim, czyli przemyśle motoryzacyjnym.
No zdecydowanie, trochę uchylę rąbka tajemnicy, ale z moich analiz wynika, że rzeczywiście to, co się obecnie dzieje w motoryzacji, jeśli to będzie kontynuowane, czyli trend w kierunku elektromobilności, cyfryzacji, to jest ewidentnie trend, w którym Niemcy mogą sobie nie poradzić i oni czują to zagrożenie i od jakiegoś roku jest pewnego rodzaju panika. Naprawdę dawno nie widziałem tylu wątpliwości w artykułach samych Niemców na temat swojego przemysłu. No i to już powoli zaczynają oddawać wyniki gospodarcze. Koncerny motoryzacyjne szykują się na trudne czasy. Pojawia się coraz większy problem poddostawców niemieckich dla koncernów, których wielu nie przetrwa prawdopodobnie tych przemian. Volkswagen zadecydował, że on wchodzi na elektromobilność na pełnej prędkości, co oznacza być może nawet konieczność restrukturyzacji znacznej części miejsc pracy. Bo co ciekawe, samochód elektryczny to jest tylko 1/3 gdzieś części samochodu spalinowego, czyli nagle duża część nakładu pracy zostaje ograniczona.
I trzeba będzie... A tym samym marża, jak rozumiem.
Marża też może zostać ograniczona, zwłaszcza że samochód elektryczny. To co ciekawe jest w Tesli na przykład, modelu Tesli. Tesla to nie jest tylko silnik elektryczny, to jest samochód pomyślany zupełnie pod oprogramowanie. To jest samochód, w którym jesteśmy w stanie aktualizować oprogramowanie i zmieniać w wersji zdalnie. Samochody niemieckie są zupełnie do tego przystosowane, oni mają 100-letnią ponad tradycję w zupełnie innym myśleniu o samochodzie i tak naprawdę muszą go teraz wymyślić na nowo, a jednocześnie nie... Użyję może brzydkiego słowa, ale jednak no, oddaje pewną rzeczywistość, niezależność tak naprawdę dotychczasowego biznesu. I to jest bardzo trudne zarządzanie zmianami, czyli utrzymywanie tych starych miejsc pracy, jakoś zarządzanie, to restrukturyzacja, jednocześnie parcie do przodu.
No i to będzie temat, który rozwiniemy w naszej następnej rozmowie, kiedy tylko się ukaże najnowszy raport doktora Konrada Popławskiego nakładem wydawnictwa Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze nie, więc mam jedno pytanie, bo Tesla, zdaje się, ma zgodę i ma bardzo duże dofinansowanie, żeby wejść do Niemiec. Mówiono, że może Holandia, nawet Polska sobie ostrzyła swego czasu takie nadzieje, że Tesla wejdzie do naszego kraju. Tymczasem Tesla wchodzi do Niemiec, to jakoś uratuje niemiecki przemysł samochodowy, czy wręcz przeciwnie, będzie elementem, czy gwoździem do trumny?
Nie, to jeszcze bardziej symbolizuje właśnie to, że Niemcy są w pewnej defensywie motoryzacji. Na ich rodzimym rynku, na ich rodzinny rynek wchodzi Tesla. Jest wielkie zamieszanie i wielkie zainteresowanie mediów tą sprawą, a w dodatku jeszcze w taki sprytny sposób, że Tesla wchodzi do Berlina, tam gdzie nie było jeszcze żadnej siedziby niemieckich koncernów motoryzacyjnych, tam gdzie jest taka zlokalizowana ta hipsterska młodzież berlińska, tam gdzie dzieje się wiele rzeczy, startupów, czyli symbol jest taki, przychodzi amerykański inwestor i docenia wreszcie to niemieckie miasto, o którym się mówiło, że może nie jest bogate, nie jest bogaty, ale za to jest sexy. Tak jak to sam Berlin mówi o sobie.
Doktor Konrad Popławski, ekspert ASW, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No ja dziękuję Jaśminie Nowak i Marcinowi Głosowi za realizację i wydawanie. I mówię Państwu do usłyszenia do jutra do godziny 16:00.